z muzycznego skarbca kościoła. Dziś czas na kolejną część wielkiej mszy ha-moll Jana Sebastiana Bacha. Warto przypomnieć, iż poszczególne jej części powstawały w dość znacznych odstępach czasu oraz że różna była kolejność ich powstawania w stosunku do porządku chronologicznego, jaki obowiązuje we mszy. A więc Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei oraz Dona Nobis Pacem. Dopiero pod koniec życia kompozytor połączył i oznaczył wszystkie części jako jedną całość. Po pierwszym w kolejności Sanctus z 1724 roku, 9 lat później, powstały Kyrie i Gloria. Z tymi częściami związany jest wątek Polski. Bach z różnych powodów zmuszony był do szukania nowego miejsca pracy. Po napisaniu Kyrie i Gloria dedykował je polskiemu królowi Augustowi z nadzieją, że otrzyma na jego dworze posadę muzyka z dobrym uposażeniem. Ostatecznie jednak pozostał w Lipsku. Całe Kyrie podzielone jest tradycyjnie na trzy części. Kyrie eleison, Christe eleison oraz ponownie Kyrie. Całość rozpoczyna donośnie brzmiąca eksklamacja o fakturze homofonicznej i w tonacji molowej. Chór trzykrotnie woła do Boga w Trójcy Jedynego, jakby zwracając się do każdej z osób i prosi o zmiłowanie. Wszystkie fragmenty mszy ha-moll Jana Sebastiana Bacha usłyszymy w wykonaniu chóru i orkiestry Collegium Vocale pod dyrekcją Filipa Herewehe. Zaraz po wstępie następuje instrumentalna fuga, zapowiadająca błagalny charakter jako dominujący w całej części. Temat, który pojawił się w instrumentalnej wersji, przejmuje teraz chór. Wołanie do Boga dobrze oddają struktury motywów następujące po sobie we wznoszącej progresji, stopniowo coraz wyżej. Z kolei rozpaczliwe wręcz błaganie i uniżenie możemy odnaleźć w kształcie linii melodycznej motywów. Rozwija się ona descendentalnie, to znaczy ku dołowi. Bardzo osobisty charakter posiadają partie z głosami solowymi. Duet sopranów w Christe eleison wybrzmiewa w klimacie nadziei, kontrastowo do Kyrie, bo w tonacji durowej. W kolejnym Kyrie powraca ton błagalny. Jest to jednak nowy materiał, fuga, w której temat zbudowany jest w oparciu o melodyczny interwał sekundy, w przeciwieństwie do tematu z pierwszego Kyrie, pełnym dramatyzujących skoków. Bach, opracowując Gloria i Credo, przywiązywał wielką wagę do każdego z artykułów prawd wiary tam zawartych. Stąd też zarówno Gloria, jak i Credo podzielił na 9 osobnych ustępów. Umożliwia to skupienie uwagi słuchacza przez dłuższy czas na poszczególnych wątkach treściowych, które potrzebują klimatu medytacyjnego. Niemalże naprzemiennie poszczególne ustępy wykonują chór i soliści. Ponieważ pierwszą część Gloria omawialiśmy już w osobnej audycji, stąd tylko przypomnijmy we fragmentach ich brzmienie. Najpierw w tempie szybkim i metrum trójkowym, radosne i podniosłe Gloria in Excelsis Deo. Z tego ustępu pochodzi także piękna fuga z tekstem Et in terra pax, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Z kolei przykład śpiewu solowego. Kontratenor Andreas Scholl śpiewa arię z tekstem rozpoczynającym się od słów Qui sedes, czyli który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Znamienną cechą omawianych dzisiaj obu części jest fakt, iż początkowe i kończące chóry brzmią w pięciogłosie, w przeciwieństwie do chórów czterogłosowych w ustępach środkowych. Oto fragment pięciogłosu kończącego część Gloria, Cum Sancto Spiritu, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Nasza kolejna audycja za tydzień poświęcona będzie pozostałym częściom mszy H-moll Jana Sebastiana Bacha, Credo i Agnus Dei. Już dzisiaj zapraszamy. Cykl audycji z muzycznego skarbca Kościoła dla Radia Watykańskiego przygotowuje ksiądz Grzegorz Mocarski, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbista.